Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa w naszym kolejnym letnim spotkaniu Między niebem a ziemią. Dziś między innymi przypomnienie o pierwszej rocznicy śmierci kardynała Zenona Grocholewskiego. Udało nam się porozmawiać między innymi z jego bliskimi oraz z osobami, które współpracowały z hierarchą. A on sam zawsze bardzo mocno podkreślał swoje związki z Wielkopolską. Będzie dziś również ciekawy gość. Brewińskiego 5 odwiedził misjonarz, a zarazem radiowiec, który od ćwierć wieku pracuje w Afryce. Opowiemy także o wakacjach u ojców dominikanów na Lednicy. I na dobry początek właśnie kilka dobrych rytmów z nad jeziora Lednickiego. Wczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci urodzonego i związanego z Wielkopolską kardynała Zenona Grocholewskiego. Już tydzień temu w parafii Chrystusa Odkupiciela na osiedlu warszawskim w Poznaniu arcybiskup Stanisław Gądecki odsłonił tablicę pamiątkową upamiętniającą kardynała. Właśnie w tym kościele w latach 1963-1966 Zenon Grocholewski był wikariuszem. W uroczystości wzięła udział rodzina kardynała oraz koledzy z jednego roku seminarium. Był tam Adam Michalkiewicz.
Ja jestem bratem, starszym bratem, który w jakiś sposób był zawsze z kardynałem mocno związany. W związku z tym zresztą ogólnie tutaj zajmowałem się opieką jego do samego końca. Bardzo potem przeżyłem sprawę, bo wieczorem była rozmowa z nim telefoniczna, a na drugi dzień rano mam telefon, że brat nie żyje. W związku z tym to jest bardzo duże w jakiś sposób przeżycie, które ze mną się tak ciągnie do dnia dzisiejszego. Jeszcze w tej chwili od czasu do czasu w mojej poświadomości przychodzi to, że muszę do niego zadzwonić, czy to.
Uczymy się żyć bez wujka. Teraz.
Jestem w tej chwili ostatni z rodziny żyjący, nie? Ci moi braciszkowie, dwaj, obydwaj młodsi ode mnie, bo brat był ode mnie 2 lata młodszy, miał niedokończone rzeczy, bo ile on jeszcze rzeczy musiał chciał zrobić. I zawsze jak przyjechał tutaj, to on wieczorami cały czas tam nad czymś pracował. No a mieliśmy jeszcze ze sobą różne sprawy rodzinne, uporządkować, czy tam coś opisać, czy historię. Niestety przerwało to wszystko jego. To ja to chcę troszeczkę niektóre rzeczy dalej porządkować, ale to mi idzie niestety bardzo powoli, ponieważ to ta prawie dojrzałość wieku daje znać o sobie.
Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy gromadzą się dzisiaj w rocznicę śmierci kardynała Zenona Grocholewskiego. Pobłogosław tę pamiątkową tablicę, którą umieszczamy na naszym kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu. Nas tutaj obecnych nie dotknie Boże błogosławieństwo. Szczęść Boże wszystkim. To była i pierwsza i jedyna parafia, gdzie 3 lata był wikariuszem i tutaj dał się poznać też po tych studiach tutaj filozoficznych i teologicznych w arcybiskupim seminarium duchownym. Jako człowiek nie tylko, powiedzmy, naukowy i dobrze przygotowany, ale także jako taki gorliwy duszpasterz i pewnie z tego tytułu podwójnego ksiądz arcybiskup Baraniak wybrał go jako kandydata na studia prawno-kanoniczne do Rzymu.
Andrzej Biernacki, rzeźbiarz. Otrzymałem zlecenie od księdza proboszcza i najpierw wykonałem model w plastelinie, a później w granicie. Granitem trudnię się od kilkudziesięciu lat. Około 1,5 miesiąca rzeźbiłem. Bardzo trzeba uważać, trzeba nabrać pokory przed takim dziełem i trzeba bardzo być ostrożnym, aż po prostu nie położyć, nie zepsuć.
to było w 1957 roku, także już dużo czasu temu. Ksiądz Jerzy Adamczak, pochodzący z parafii katedralnej w Poznaniu. My w ogóle tworzyliśmy bardzo taką zgraną grupę, wspólnotę po prostu na naszym kursie, która przetrwała właśnie do tej pory prawie. Co roku spotykaliśmy się potem na jeszcze zjazdach naszych, ale w seminarium takie wspólne, różne spotkania, między innymi też takie przedstawienie przygotowaliśmy na podstawie Brandsztettera Dzień Gniewu, w którym ksiądz kardynał odgrywał główną rolę tego Żyda, który był prześladowany. Nie? Zawsze był spokojny, ale uczynny, radosny, zatroskany o innych.
Czy już w seminarium było widać, że on daleko zajdzie?
No, chyba jeszcze tylko tak wyraźnie nie było widać, ale był zdolny i taki, można powiedzieć, chociażby ta sztuka, to było trudne aktorstwo, a on to jednak potrafił przedstawić w bardzo ciekawy sposób. Ja byłem w 1975 roku w Rzymie, zainteresował się moim pobytem, kilka razy spotkaliśmy się, jeden weekend poświęcił na to, żeby mnie obwieźć po Castella Romani, tak porozmawiać ze mną o różnych sprawach.
Nie był to człowiek, który owija w bawełnę. On wszystko mówił niezależnie od tego, czy się komuś to podobało, czy się nie podobało. To była postać nietuzinkowa, bardzo skupiona i jednocześnie oddana nauce tak do reszty. Właściwie to było całe życie oddane nauce. Naturalnie on już pasterzował przy tej okazji, ale jego główne siły szły najpierw w kierunku właśnie sygnatury apostolskiej i pracy w sygnaturze, a potem w kongregacji wychowania katolickiego. To właściwie było rzeczą dziwną, że on został mianowany do kongregacji wychowania katolickiego, ponieważ całe jego życie i jego charakter był charakterem prawnika. Czyli on cały czas domagał się bardzo klarownych odpowiedzi, jednoznacznych, definicji. Natomiast co tam się okazało, że ta decyzja świętego Jana Pawła II, uczynienia go prefektem kongregacji wychowania katolickiego, okazała się zbawienna, ponieważ kongregacje idą swoim rytmem i po wielu latach potrzebują uporządkowania prawnego. I on akurat się na to nadawał. Także na pewno dużo zyskała kongregacja, dużo zyskały też te wydziały teologiczne, uniwersytety katolickie na całym świecie, bo on był bardzo czynny, obrotny i także udawał się w swoich podróżach w tych sprawach kongregacji na Tajwan, na Daleki Wschód, ale także do Ameryki Południowej, Północnej, we wszystkie miejsca, gdzie był potrzebny i gdzie jego myśl, powiedzmy, była potrzebna. I o wielkości, powiedzmy, jego umysłu to świadczy fakt, że dał radę Niemcom. Czyli praktycznie, że gdy tam powstawały dziwaczne pomysły na Uniwersytet Katolicki i na wydziały teologiczne, to on pojechał, to poporządkował i ku zdumieniu wszystkich Niemcy zaakceptowali jego pogląd. To było najdziwniejsze pewnie z jego wszystkich dokonań życiowych.
Były jak zawsze warsztaty, wspólne śpiewy, konferencje i modlitwy. Letnica i ośrodek Szkoły Wiary Ojców Dominikanów w tym roku znów gościł młodzież na wakacjach. Ale ze względu na pandemię na Letnicy odbył się tylko jeden turnus wakacyjny. Relacja Rafała Muniaka.
Tu każdy ma się czuć jak w domu, jak u siebie i to jest chyba takie fajne, że to nie jest ośrodek, tylko to jest dom, do którego przyjeżdżamy i każdy może przyjechać o każdej porze roku. To jest coś pięknego moim zdaniem.
Chociaż w tym roku z powodu pandemii tysięcy młodych ludzi na Letnicy nie było, to około 35 osób przyjechało tu spędzić wakacje w formie rekolekcji.
Generalnie przede wszystkim no to jesteśmy bardzo związani z tym miejscem. Jesteśmy w ruchu 6 lat już, tam w Grejewie u nas.
W ruchu Letnicy.
Tak, tak, dokładnie.
A skąd jesteście?
Z Grejewa, Podlasie.
Ponad 500 kilometrów.
trochę zmieniłyście środowisko na wakacje, tak?
No, troszeczkę tak. Długo też nie byłyśmy. Tak to zawsze jesteśmy jakoś tak 3-4 razy do roku. A na pewno jest to taki czas naszych rekolekcji, więc też takie zbliżenie do Boga. Pobyt tutaj, generalnie nawet samo miejsce, ludzie, którzy tutaj są, którzy cały czas tutaj gdzieś chodzą. Myślę, że Paulina też tak może stwierdzić, że czujemy się jak w domu.
Jesteśmy z różnych krańców Polski i w sumie to tutaj tak możemy się spotkać, no bo każdy ma gdzieś jest w tym swoim ruchu i tak dalej, a tutaj jest takie miejsce, które nas łączy i to jest ten tydzień w roku, gdzie możemy wszyscy przyjechać i czuć się jak w domu, jak u siebie.
W ogóle super sprawą jest to, że mimo wszystko, że cały czas żyjemy gdzieś tam dalej, tu Gdańsk, Gdynia, Grajewo, Łomża i te sprawy, no to właśnie przyjeżdżamy, mimo że bardzo długo nie widzimy, no to później jest no, tak naprawdę jak w domu, że jakoś tam rozmawiamy, ten kontakt cały czas jest utrzymywany.
No ale na wakacjach są obowiązki.
Tak, mimo że właśnie tutaj mamy też czas rekreacyjny, modlitewny, są też obowiązki, czyli też dbamy o ten ośrodek chociażby.
Jak dbacie?
Zamiatanie nawet podłogi, tak? No bo przecież też na przykład w kuchni, jak w domu pomagamy przy posiłkach, także i tutaj są jakieś takie dyżury. To jest chyba takie unikatowe. Nikt nam tu nie poda, tylko to jest nasze, tak? My to tworzymy. Jak my sobie tak zrobimy, tak tu mamy cały ten tydzień, tak?
Skąd jest?
Z Gdyni. Warto wracać, bo to jest jakby drugi dom, bo tu jakby jeszcze bardziej odnowiłam relacje z Panem Bogiem i poznałam też niesamowitych ludzi, którzy są dla mnie jak rodzina.
Właśnie, po co przyjeżdża się na wakacje na Lednicę? Nie lepiej gdzieś poleżeć? No, nad morzem to raczej dla ciebie trochę nudne, ale nie wiem, w góry gdzieś pochodzić?
Nie. Ja wolę tutaj przyjechać, bo tu wiem, że mogę znaleźć spokój, pogłębić jeszcze bardziej tą relację i spędzić czas z ludźmi i z ludźmi razem też pogłębić tą relację z Chrystusem. Zaczynamy modlitwę, adorację, spacery, rekreacje. Gry, mamy też siatkówkę, piłkę nożną i różne konferencje.
No tak, a w czasie pandemii o której wstawałaś, przyznaj się?
9:00.
A teraz?
7:00.
Na wakacjach?
7:00.
Nie boli?
Nie. No wizyty na Polach Lednickich dają mi na pewno to, że mogę pogłębić tą relację z Panem Bogiem, jeszcze bardziej się do Niego przybliżyć, no i poznać jeszcze bardziej Jego Słowo. Wakacje no to są dla tych osób młodych, żeby się też zobaczyli inny wymiar Kościoła, bo też nie wszyscy mają dobrą wspomnienia z Kościołem.
A jaki tu jest ten wymiar Kościoła na Lednicy, Twoim zdaniem?
Taki domowy, że blisko właśnie możemy spędzić razem czas z Panem Bogiem i wspólnoty.
Tutaj jesteśmy w domu.
Mówi kleryk Rafał Orzechowski, organizator wakacji na Lednicy.
Są osoby, które przygotowują śniadanie, są osoby, które po nim sprzątają. Nikt nam nic nie podaje na tacy, nikt za nas nie sprząta. Opanowaliśmy ośrodek na Polach Lednickich na ten tydzień. Są to rekolekcje wspólnot ruchu lednickiego. Rok temu pandemia pokrzyżowała nam plany, nie mogliśmy przyjechać tutaj do źródeł na pola lednickie i w tym roku postanowiliśmy, że nie możemy odpuścić. Tak jak mówił Jan Paweł, że czasem nie można zdezerterować i kiedy poluzowano obostrzenia, to już było dla nas jasne, że musimy tutaj przyjechać, aby się wspólnoty ze sobą spotkały z różnych miejsc w Polsce, prawda? Bo jest i Gdańsk, i Gdynia, i Kraków, i tej okolice Podlasia, więc naprawdę z całej Polski się zjechaliśmy, aby przez ten tydzień poznawać i Boga, i siebie. Każdego dnia rozpoczynamy jutrznią oraz adoracją.
O której trzeba wstawać na waszych wakacjach?
Pierwszy punkt taki obowiązkowy jest o godzinie 8:00, wcześniej tam o 7:30 zaczyna się jutrznia dla osób chętnych i potem jest śniadanie. Po śniadaniu jest taki blok warsztatowo-spotkaniowy. Dzisiaj mamy spotkanie z panem Jackiem Pulikowskim na temat macierzyństwa oraz ojcostwa. Po obiedzie mamy czas odpoczynku, jest tak gorąco, że musimy odpocząć, a potem wchodzimy w duchowość. Jest konferencja wprowadzająca do medytacji, medytacja, spotkanie z kierownikami duchowymi. Tak, że jest i czas na odpoczynek, i czas na modlitwę, i czas na to, żeby coś konkretnego porobić.
Ale na wakacje rekolekcje przyjechał też na Lednicę z Gdańska ksiądz Grzegorz Malinowski.
Dla mnie to jest taki powrót do źródeł. Do źródeł wiary, powołania, takiej własnej tożsamości tego, kim jestem. Umacniam to powołanie. Chciałem zawsze z młodzieżą coś robić w parafii i tak mi przyszedł na myśl ojciec Jan Góra. Ma taki klimat właśnie. Nie?
Czyli ojciec Jan Góra ciągle jest wzorem, tak? Także dla duchownych.
No kiedy się czyta wspomnienia o nim, czy nawet jego książki. Wczoraj było spotkanie z panem Grzegorczykiem, który opowiadał różne ciekawe anegdoty. Święty i Błazen i jeszcze pewnie inne książki. To taki człowiek się wyłaniał z tego, człowiek z krwi i kości. Święty i grzesznik, z zaletami i wadami. No i myślę, że to jest taki przykład, żebyśmy my jako księża gdzieś tam nie bujali jakiejś mega pobożności, oderwani od ludzi, tylko właśnie tu z ludźmi. Modlitwa, praca, dobrego poczucia humoru potrzeba, ale też takiej powagi, nie? Na przykład medytacja, Eucharystia, Myślę, że Jan Góra nie moralizował nigdy, tylko pokazywał, jak pięknie jest być chrześcijaninem. Sam jestem związany z drogą na układ humanalną, więc tam przede wszystkim głosi się kerygmat, czyli dobrą nowinę. Przykazania to też jest dobra nowina, a nie zakazy i nakazy. No generalnie tu zwracam uwagę młodym ludziom na obraz Boga, jaki mamy. Czy to jest Bóg, tak jak mówi papież Franciszek, taki Bóg księgowy, który robi wszystko, żeby nas jednak posłać do tego piekła. Czy to jest Bóg Ojciec, jest uśmiechnięty, ma świetne poczucie humoru, bardzo nas kocha i cieszy się, że na tym świecie jesteśmy. I myślę, że takiego Boga tutaj odkrywamy, taki prawdziwy obraz z Ewangelii, którego ukazuje nam Jezus.
Czy to są wakacje dla takiej młodzieży typowo oazowej, która ma bardzo dobre oceny z religii, czy też dla takiej młodzieży, która powiedzmy szuka?
Zapraszam osoby wierzące, a może nawet i szczególnie niewierzące. I wtedy tak sobie żartujemy, że u nas jest miejsce dla wszystkich. Przyjedź nawet, jeżeli nie wierzysz, a wiara będzie z tym, z czym wyjedziesz. Dlatego nie ma znaczenia. Nawet dzisiaj jest dzień, kiedy podejmujemy temat wątpliwości i zachęcamy, aby tych wątpliwości w sobie nie zagłuszać. Dotyczących wiary, dotyczących pewnych wartości. Ludzie młodzi teraz nie chcą przyjmować niczego za pewnik. Dlatego my
właśnie
też tego...
nie ma autorytetu.
Tak, dlatego my chcemy w tym tygodniu dojść wspólnie. Towarzyszymy ludziom młodym i nie chcemy niczego narzucać, ale chcemy, aby poprzez rozmowę, poprzez jakąś argumentację, oni przyjęli te zasady jako swoje. Bo tylko wtedy one będą mogły dobrze owocować w nich.
Co wam daje właśnie ten ruch lednicki w Gdyni?
To, że możemy razem spotkać się, pogadać o poważnych sprawach, typu ktoś ma depresję, ktoś ma jakieś problemy z uzależnieniami, ktoś ma jakieś problemy rodzinne, nie? Stajemy się taką rodziną. Wokół Ewangelii, wokół Jezusa i też wokół Ojca Jana, bo czytujemy co jakiś czas jakieś jego teksty, zapiski.
Potrzeba młodym ludziom właśnie teraz takiego autorytetu w Kościele?
Na ten autorytet trzeba sobie jakoś zasłużyć. Sam widzę po sobie. To nie jest tak, że jestem księdzem, będę miał autorytet. Przynajmniej na Pomorzu tak już nie jest. Młodzież jest krytyczna, chce księdza, który jest szczery, więc jest taka normalna relacja. No myślę, że to jest trochę takie lednickie. W końcu Jan Góra taki też był. Tutaj też się uczę, że nie można być takim właśnie sztywnym, apodyktycznym, że trzeba być takim bardzo elastycznym, ludzkim.
Dlaczego lednica, po co lednica? Jaki cel i sens ma ta lednica? Uważam, że lednica to przede wszystkim spotkanie z żywym Chrystusem, spotkanie z młodymi ludźmi, którzy tak jak ja wierzą, że poprzez relacje z Panem Bogiem, tworzenie ich wraz z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, tutaj naszymi kolegami, jesteśmy w stanie stworzyć niezapomniane chwile, które pozostaną z nami do końca życia.
Salezjanin z miejscowości Ebolowa w Kamerunie, ksiądz Artur Bartola, potrzebuje wsparcia. Na co dzień prowadzi tam szkołę zawodową i radio, w których uczy zawodu młodych Kameruńczyków. Ale żeby móc dalej pełnić tę misję, potrzebne są pieniądze, między innymi na zakup sprzętu. Z księdzem Arturem rozmawiał Jacek Butlewski.
Afryka jest bardzo wesołym kontynentem, z dużą młodzieży, średnia wieku jest dosyć niska, to są państwa młode i wiadomo, wśród młodzieży muzyka dominuje, no i mają swoją muzykę i tradycjonalną i też już teraz to współczesna, która też wchodzi, ale przy każdej muzyce każdy tańczy.
Ksiądz także prowadzi radio tam na miejscu.
To jest radio takie wspólnotowe, które się znajduje w naszej misji i nadajemy na całe miasto i nawet jeżeli sprzęt nam dobrze pozwoli, nie, to moglibyśmy nawet nadawać do 100 kilometrów, bo teraz nasz ten nadajnik, który tam przesyła tą moc, no, zatrzymuje się na 30 kilometrach, także każdy słucha tego radia i w naszym mieście, i w wioskach. Radio, które pomaga w tym, aby tak ewangelizować, oczywiście też są audycje religijne, nawet dla wszystkich religii, także tam mamy współpracę z muzułmanami czy z protestantami, ale przede wszystkim też to jest radio edukacyjne, czyli staramy się pomagać właśnie po wioskach, nas bardzo dużo też, można powiedzieć, tych rolników, co uprawiają tam ziemię, słucha, bo każdy ma małe radyjko, tam prądu nie ma, ale jakieś bateryki sobie włoży i słucha. I wtedy też mówimy, jak trzeba uprawiać maniok, jak trzeba uprawiać kukurydzę, jakie odstępy, jak to zrobić, żeby te plony były jak największe. Oczywiście też jest nauka języka obcego, mamy angielski, niemiecki, także to są programy, które no naprawdę ludzie słuchają.
Co jest potrzebne? Na co zbieracie?
Właśnie tutaj też będąc w Polsce tak szukam właśnie pomocy, że czy ktoś mógłby nam pomóc, żeby właśnie pokupować dobry ten nadajnik, który by właśnie miał ten zasięg aż do 100 kilometrów, to w ten czas nawet by nas słuchali pod samą granicę z Gabonem i z Gwineą Równikową, bo Ebolowa jest też 130 kilometrów od granic, także tam by też mogli nas słuchać. Wiadomo, sprzęt właśnie do nagrywania, mamy też naszych dziennikarzy, co wysyłamy na reportaże, także też dobry mieli sprzęt taki, żeby to było dobrze nagrane, jakość odpowiednia.
Wasi reporterzy to mieszkańcy, to tubylcy?
Oczywiście, radio zostało stworzone do tego, aby pomóc młodzieży posmakować, jak zostać właśnie dziennikarzem, jak robić reportaże.
Jak sobie radzą?
Bardzo dobrze, bo muszę powiedzieć, że ta młodzież, która u nas zaczyna, potem idzie dalej. Także mamy w stolicy, w Duali, która jest stolicą ekonomiczną państwa, już mamy naszych, można powiedzieć, wychowanków, którzy się dostali już do radia, do radia profesjonalnego. Bardzo dużo młodzieży potem wyszło od nas.
Poza radiem, jakie są jeszcze potrzeby?
No wiadomo, mamy szkołę zawodową, jak wiadomo, szkoły zawodowe nawet i tutaj w Polsce czy w Europie no, są czasami ciężko znaleźć środki, żeby je utrzymać. Mamy takie kierunki jak stolarstwo, jak mechanikę samochodową, jak elektrykę. Wiadomo, coś się zepsuje, jakaś część, jakaś maszyna, to trzeba wtedy wymieniać części, które tam są ciężko, niełatwe do zdobycia. No i to wszystko kosztuje bardzo dużo, także zawsze jak ktoś jest w Polsce, to proszę też o ludzi, którzy są dobrej woli, jakby nam pomogli w utrzymaniu tej szkoły. To nam bardzo dużo pomaga, bo dzieciaki, które tam są, no nie wszystkie mają pieniądze na to, aby za szkołę też i płacić. No to też i staramy się pomóc właśnie rodzinom, żeby uczyć też ich dzieci, nie? Dopłacić, czy nawet zapłacić za całą szkołę, żeby mogli właśnie się wykształcić i zdobyć zawód i później pomagać rodzinie, swoim rodzeństwu.
Za co ksiądz najbardziej tę pracę lubi? Gdzie jest ten moment największej satysfakcji? Gdy przychodzi może ktoś z dawnych wychowanków i mówi, udało mi się?
No zawsze nam to sprawia przyjemność, jeżeli właśnie ktoś wyszedł z tego kręgu wioski, czy nawet z miasta, mogą teraz właśnie się utrzymywać. Ale co nam sprawia radość, to że no jednak pomagamy tym dzieciakom, że staramy się, żeby właśnie mogli mieć szansę w życiu. No i uśmiech jest dla nas największą radością, także to no jest naprawdę super, bo tam dzieciaki no umią się cieszyć z tego, co mają.
No bo tutaj dzieciaki wszystko mają, a tam niekoniecznie.
O, tutaj jak ktoś mi narzeka, że w Polsce jest jakoś tak nie za bardzo albo coś, to mówię, niech przyjedzie do mnie chociaż na 2 tygodnie, zobaczy jak to wygląda, to może zmieni zdanie.
Jaki to kraj, jaki to region, w którym ksiądz pracuje? Co możemy o nim powiedzieć? Afryka ma różne twarze, różne oblicza, a to konkretne?
No ja jestem w Kamerunie, w Ebolowa, to tam jest taki szereg bólu, nie? Język też bólu, bo trzeba powiedzieć, że Kamerun ma ponad 250 języków lokalnych, także każdy mówi w swoim języku mamy, taty, no ale są dwa języki urzędowe, jest język francuski i język angielski, bo jak Niemcy przegrali pierwszą wojnę światową, to wiadomo była kolonia niemiecka wcześniej, później przejęli to Francuzi i Anglicy, dlatego do dzisiaj mamy dwa języki urzędowe. Ja jestem w części francuskojęzycznej, także w naszej szkole wszystko się odbywa po francusku, lekcje, wszystko. No i to pomaga, nie, że właśnie ci, co są z różnych plemion, szczepu, mogą sobie też porozmawiać. A po drugie, Afryka jest bardzo piękna i niektórzy właśnie mówią tak, że no Kamerun jest miniaturą Afryki.
A do czego ksiądz ma najbliżej? Do pustyni, do gór?
No ja się znajduję akurat, można powiedzieć, w buszu, bo to jest część takiego buszu, buszowa, że jest bardzo dużo drzew, bardzo dużo tam uprawiają też rolnictwa, nie? Także jestem w części takiej bardzo tych buszu tropikalnego, bo to jest zaraz przy równiku, to jest centralna część praktycznie Afryki, także i też jest dosyć ciepło.
To jak ksiądz tutaj przyjechał do nas do Polski, to nie zaskoczyły te temperatury?
No raczej nie, bo będąc zresztą wcześniej w Czadzie, miałem okazję być w Czadzie, to tam mieliśmy 50 stopni w cieniu, to człowiek się też przyzwyczaił. Później Republika Środkowoafrykańska była też dosyć krajem, gdzie też dosyć ciepło. Kamerun też ma temperatury wysokie, także tutaj jak przyjeżdżam do Polski, to się nawet nie pocę. A ludzie mówią, że to wam jest gorąco, no ale człowiek przyzwyczaił się już 25 lat w Afryce.
Mamy różne akcje wspierające misje, wspierające misjonarzy, chociażby ta związana z groszami za kilometry z okazji Tygodnia Świętego Krzysztofa, ale jak można pomóc księdzu w tym konkretnym dziele robienia radia i pracy związanej ze szkołą zawodową tam w Kamerunie?
Zrobiłem razem za pośrednictwem ośrodka misyjnego w Warszawie. Można wejść sobie w stronę tej akcji i też zrobiłem taki projekt wsparcia na radio. Ludzie tam wpłacają pieniążki i to jak to się uzbiera, to wtedy przesyłają nam pieniądze, to można wtedy kupić pewne sprawy już tam na miejscu w stolicy, bo też można dostać. Ale jest i tak, że no, ktoś może ofiarować jakiś sprzęt, który ma, który jest dobry, nie? Który by się przydał dla radia. Nie taki może nowy całkiem, ale żeby nie był jakiś stary, to też można składać te rzeczy w parafii rodziny, to w Lubinie, to dla niektórych jest daleko, ale można właśnie przez ośrodek misyjny w Warszawie wspierać akcję, ten projekt, który jest, można wejść w internet, znaleźć stronę internetową i jeżeli chodzi nawet o adopcję na odległość, też prowadzą adopcję na odległość, też mamy założoną adopcję na odległość tam dla naszych uczniów właśnie ze szkoły. To nam pomaga, abyśmy mogli właśnie funkcjonować normalnie i bez pomocy tutaj ludzi dobrego serca i z Polski, no ciężko by było te szkoły też i prowadzić, także jeżeli my jako misjonarze coś tam robimy, no to dzięki wam, bo to wam nam pomagacie dosyć dużo i zawsze to nam też sprawia radość, że w Polsce też ludzie myślą o Afryce, chociaż tak dużo w telewizji czy w radio nawet się o Afryce nie mówi.
Podążanie ścieżką wiary to często trudna praca nad samym sobą. A po każdym wysiłku zasługujemy na odpoczynek. Przypomina dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Jesteśmy w połowie lipca, więc w samym środku sezonu wakacyjnego i w samym środku tego sezonu dostajemy takie słowo, które jest też bardzo wakacyjne, znaczy mówi właśnie o tym, żeby odpocząć, kiedy Pan Jezus mówi do apostołów, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco, ale też mówi o tym piękny psalm 23, ten znany psalm, który zaczyna się od słów Pan jest moim pasterzem, mówi też, że Pan prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Łatwo sobie to uświadomić, właśnie te słowa, przypomnieć sobie, kiedy jesteśmy nad jakąś wodą i odpoczywamy i rzeczywiście jest może upalny dzień i można sobie wejść do chłodnej wody po to, żeby się orzeźwić. Myślę, że warto sobie też przypomnieć wtedy ten psalm. Oczywiście pamiętamy w tym czasie o tych wszystkich, którzy pracują i życzę, żeby też znaleźli moment odpoczynku w swojej pracy, bo prawda jest taka, że my wszyscy potrzebujemy odpoczynku, bo wszyscy się jakoś męczymy. Nie jesteśmy takimi maszynami, które są perpetuum mobile. Potrzebujemy po prostu momentu zatrzymania, potrzebujemy tego, żeby odpocząć, żeby na chwilę oderwać się od codziennych zajęć. Dobrze o tym teraz mi się mówi, ponieważ sam jestem w trakcie urlopu. Udało mi się, pomimo różnych trudności, wyjechać na parę dni do Bułgarii. I oprócz oczywiście pięknej pogody, morza, to bardzo mnie tutaj fascynują bardzo stare świadectwa naszej wiary. Cerkwie, świątynie, które pamiętają jeszcze czasy, kiedy nie było podziału na prawosławie, na rzymski katolicyzm, które są takim miejscem właśnie, gdzie wiara jest żywa od wielu, wielu, wielu wieków. I ja doświadczyłem takiego poczucia sakrum, że to jest miejsce uświęcone rzeczywiście modlitwą, że to jest miejsce, gdzie nasi bracia, nasze siostry się modlą, modliły w niektórych miejscach. Ta modlitwa trwa do dzisiaj, czasem od kilkunastu nawet wieków. Do dzisiaj te cerkwie są aktywne, są piękne i to jest moment, w którym warto na chwilę ten pasywny bardzo wypoczynek zamienić na moment aktywny, że samo takie leżenie plackiem nie sprawia, że wypoczniemy tak gruntownie na każdym poziomie, że potrzebujemy też aktywności i dobrze o tym wiedzą ci wszyscy, którzy lubią jakieś piesze wędrówki, rowery, bieganie, to jest moment, kiedy też zmieniamy na chwilę chociaż środowisko dnia codziennego, kiedy zajmujemy się aktywnością zupełnie inną i to nam daje taki właśnie poczucie komfortu, odpoczynku, mimo że jest związane też z jakimś wysiłkiem. Dlatego warto łączyć i ten aktywny wypoczynek i ten wypoczynek też pasywny. I tego wypoczynku potrzebujemy i oczywiście doskonale o tym wie Pan Bóg. On wie, że my potrzebujemy odpocząć i On chce też dać nam odpocząć, jak mówi ten dzisiejszy psalm, też chce nam dać coś więcej, chce nam dać siłę do codziennego życia. I oczywiście w dzisiejszym słowie nie chodzi tylko o ten poziom dosłowny, żebyśmy odpoczywali, ale też o ten poziom duchowy i w jaki sposób też duchowo wypocząć, w jaki sposób nabrać siły duchowej i nie tylko, o tym spróbuję opowiedzieć po krótkiej przerwie. Zapraszam. Duchowy odpoczynek. Jak to można rozumieć? Jak w ogóle duchowo odpocząć i co to znaczy duchowo się zmęczyć? Wydaje mi się, że największą taką siłą duchową to jest miłość. To jest coś, co nas popycha do działania, popycha nas do świadczenia dobra. To jest siła niezbędna dla każdego z nas i to jest właśnie ta siła, która popycha Jezusa do nauczania, który udał się na zasłużony odpoczynek, cały czas głosił, czynił cuda, pomagał ludziom, świadczył miłość, ale to jest też ta sama siła, która chociażby popycha rodziców wstających w nocy do dziecka, które płacze, które potrzebuje przytulenia, przewinięcia, nakarmienia. Gdzieś też w tym działaniu miłość mieszczą się oczywiście męczennicy, którzy z miłości do Jezusa oddają swoje życie właśnie za wiarę w Niego. I to jest siła, która oczywiście jest niewyczerpana, ponieważ pochodzi od samego Boga, ale można się oczywiście też duchowo zmęczyć i też potrzebujemy takiego duchowego odpoczynku i dlatego potrzebujemy duchowego odpoczynku i myślę, wydaje, że bardzo dobrze tą rzeczywistość miłości w tym takim kontekście i odpoczynku i działania pokazuje ten znany podział, który wziął się u nas w chrześcijaństwie z filozofii greckiej, mianowicie na teoria i praxis, czyli na ten moment kontemplacji i działania. Kontemplacji rozumianej bardzo szeroko, bo można powiedzieć, że większość tych aktywności, które podejmujemy na wakacjach, jest kontemplacyjna, kiedy siedzimy i nic nie robimy na plaży, ale też kiedy zwiedzamy, kiedy możemy dostrzec jakieś piękno i wytworów ludzkich, i piękno przyrody. Bo kontemplacja to jest w pewnym sensie zatrzymanie się i patrzenie głębiej, dostrzeganie detali i myślę, że świetnie to oddaje też ta wschodnia duchowość, duchowość ikony, kiedy patrzymy na ikonę po to, żeby zobaczyć więcej, gdzie ta ikona jest dla nas światłem, oknem do tego świata Bożego, do Bożego świata, kiedy ona przedstawia czy postacie Jezusa, czy postacie świętych, ona nas wprowadza głębiej i wymaga właśnie takiego spojrzenia kontemplatywnego, spojrzenia w skupieniu, ale po to też, żeby podziwiać, bo w taki sam sposób można poznawać Boga. I wydaje mi się, że przede wszystkim oczywiście jest do tego przestrzeń w modlitwie, ale właśnie dobrze spojrzeć na tą modlitwę, że to nie jest jakiś przykry obowiązek, że to nie jest formułka do odklepania, tylko to jest moment, kiedy możemy odpocząć. Jak mówi dzisiaj psalm, że doświadczymy odpoczynku i orzeźwienia w Bożej obecności. Właśnie na poziomie duchowym, nie tylko na poziomie wakacyjnym i ten poziom duchowy, właśnie modlitwa jest właściwie dostępna dla nas na wyciągnięcie ręki. W każdej chwili możemy się pomodlić, możemy zatrzymać się, oddać Bogu ten fragment dnia, w którym jesteśmy i doświadczyć właśnie umocnienia w miłości, umocnienia, którego potrzebujemy nieustannie, musimy być nieustannie podłączeni do źródła miłości, żeby w ogóle móc tą miłość świadczyć. Myślę, że ważne jest połączenie tych dwóch aspektów, właśnie kontemplacji, czyli takiego zatrzymania się, może działania bardziej powolnego, bardziej skierowanego na jakiś detal, czy właśnie na osobę Boga, po to, żeby zmysły też zatrzymać i nabrać siły, żeby czynić to praxis, właśnie praktyka. Praktyka miłości, czyli dobre uczynki, pomoc bliźniemu. I do tego potrzebujemy właśnie siły, Bożej siły, która jest niewyczerpana, która jest nieskończona. Miłość to jest coś, co naprawdę nas prowadzi do szczęścia. Jak tylko bardzo kochamy, tak bardzo jesteśmy szczęśliwi. I też jak bardzo doświadczamy tej miłości. I doświadczamy tej miłości, zarówno możemy jej doświadczyć od naszych bliskich, ale też doświadczyć jej od Boga, kiedy stajemy przed Nim, kiedy stajemy na tym momencie właśnie kontemplacji, modlitwy, zatrzymania się. Warto spojrzeć na modlitwę jako na właśnie takie małe wakacje w ciągu każdego dnia, jako moment odpoczynku w Bogu. Zaprzestania myślenia o tym, co mnie stresuje, co mnie trapia, co mam jeszcze do zrobienia, zostawić to na chwilę, tak jak zostawiamy to na wakacjach, żeby się zdystansować, żeby nabrać siły, ale żeby też popatrzeć na Boga właśnie tymi duchowymi oczami podczas modlitwy, że to jest ktoś fascynujący, z kim mogę zrobić coś fantastycznego. Takie kontemplacyjne działanie wydarzyło mi się dzisiaj rano, zaraz po śniadaniu tutaj na naszym ośrodku. Są takie duże szachy zrobione właśnie na takim placyku i tam jeden chłopiec z drugim próbowali się nauczyć, jeden drugiego uczył ruchów tych szachowych. No ale ten go zostawił, a chłopiec został jeszcze i próbował coś tam robić i akurat ja siedziałem obok, więc zaczęliśmy rozmawiać o szachach i zaczęliśmy powoli razem się uczyć i nauczyłem go tych ruchów szachowych. Dokładnie, i później z jego tatą zaczęliśmy grać pierwszą rozgrywkę i to było naprawdę coś fascynującego. Widziałem pasję i w oczach tego chłopca i też dla mnie to było pasjonujące, że odkrywamy, robimy coś nowego, bo też każda partia szachowa jest inna, zwłaszcza kiedy ktoś jest amatorem i nie zna tych wszystkich ruchów na pamięć. Tak samo jest w miłości, kiedy działamy, kiedy otwieramy się, kiedy wychodzimy, przekraczamy swoją strefę komfortu, dzieje się coś pasjonującego, że miłość w swoim działaniu jest pasjonująca i jest pociągająca, wypychająca do tego działania, dająca siłę. Dlatego właśnie, że pochodzi nie od nas, ale pochodzi z zewnątrz, od Boga, który jest niewyczerpanym źródłem tej miłości i warto nieustannie się nią karmić i na modlitwie, ale też poprzez działanie, nawet przez tą praktykę miłości, napełniać się siłą i też doświadczać tej miłości od innych.
Ojciec Dawid Grześkowiak nadał relaksacyjny ton końcówce naszej audycji. Na dalszą część dnia życzymy zatem Państwu przede wszystkim spokoju. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.